Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dzisiaj mamy, nawet wyjątkowo, dzisiaj mamy wyjątkowo, mamy dwóch gości zamiast jednego.
Tak. No. Tak jest.
Kim wy jesteście? Przedstawcie się.
Konnichiwa. Dwóch gości, czyli w sumie to naprawdę jeden twór i firmowo, i życiowo, taki specyficzny, czyli jaki King.
Jaki King?
Yumiko, nie? Yumiko, nie? Yosetsuka. Zasę się neka.
Jaki King, des?
Jaki King, czyli Yumiko, Daniel.
Witamy, witamy u nas na podcaście.
Witamy.
Cześć, witam was w Mali Mali Tokio.
Bardzo mi miło.
Bardzo miło. O,
nam również.
Witam was w Mali Mali Tokio.
Krystian Kruk prosto z Mysłowic.
A my prosto z nadmorza, spod Koszalina.
Hello everyone.
Bardzo dobrze, cieszymy się, że nas odwiedzacie. To może tak, może powiedz, co wy w ogóle robicie w tym Koszalinie i co to jest, ten jaki Kingu cały.
Jak nie? Mówił słynny poeta, jak do tego doszło?
Ja, wiecie, no, mamy drugą nogę prezesa, bo tą pierwszą nogę prezesa, w zależności od dnia, więc też będziemy tutaj się pytali jakoś po japońsku.
Jasne, proszę bardzo.
Się tłumaczyć, nie wiem właśnie, czy zrobimy napisy, czy post, będę tłumaczył, może będzie wygodniej.
Jedziemy.
Słuchaj się na Ścumonda teraz, ale Koszalin de Nande, ja tyrła Kingu to karty, na Ścumonda, ciat takie do.
Koszalinne.
Koszalinne. No właśnie, taki paradoks, ale to też chyba taka magia miasta Koszalin, mojego rodzinnego miasta. Z którego właśnie, no można powiedzieć, że dobre 19 lat temu wybyłem za nauką. Co się okazało, że nauka była potem powiązana z pracą, tak naprawdę, zaoczne studia socjologiczne, nieudane dostanie się na japonistykę, ale te kontakty pozostawały. No i teraz właśnie powrót po w sumie tam tych naprawdę kilkunastach lat życia w Japonii i taki pierwszy pomysł, no jednak tych parunastu lat odnalezienia się w różnych nowych i przepisach, nomenklaturze i życiu, wybrałem, że łatwiej, szybciej będzie mi to zrobić w moim rodzinnym mieście, z uwagi na właśnie takie etapy już tego powrotu do Polski jako taki twór i firmowy, i gastronomiczny, i kulturowy, i właśnie karty życia, pobytu. Łatwiej w takie sprawy formalne wejść w mniejszych miastach niż w dużych miastach po prostu.
No tak.
I wybrałem Koszalin. Teraz w sumie to była dobra decyzja życiowa, biznesowa. No dużo tutaj ludzi z tego naszego miasta ucieka i to jest takie słynne na całą Polskę, że wszyscy wiedzą, że no Koszalin gdzie? A Mielno? A to takie miasto przy Mielnie, tak?
Ale lepiej, że mówi się, że Mielno niszczy każdego, nie?
Grzesiu, Grzesiu.
Co?
Jem.
Co?
Zupa.
No dobrze, cieszę się.
To dzięki.
No to już zawsze można uciec do Koszaliny.
Dokładnie. My tu mamy lokalusy, mamy swoje takie teksty, że no właśnie, mafia była w Mielnie, nigdy w Koszalinie. Więc to pokazuje. I tu się naprawdę nie zmieniło, no powiem, z takiego smutku rzeczywiście, no miasto w jakiś sposób umiera. To też była moja chęć powrotu i ożywienia tego miasta w jakieś tam różne sposoby. No na razie to takie lot i kara. Spadamy w dół. No ale Polska jest szeroka i ma się, no działamy firmowo na całym obszarze Polski. Teraz właśnie wróciliśmy dosłownie na chwilę, jesteśmy w naszej siedzibie, bo cały czas właśnie podróżujemy po Polsce. Teraz taka była trasa półtora miesięczna, zaczynając od właśnie Wrocławia, tutaj Gliwice, przejeżdżaliśmy przez Mysłowice, zawsze mi się kojarzy z Mysłowic.
Tak, bardzo, bardzo dobre skojarzenie, tak?
Na Mysłowic to taka jumen o rock bandu Alcaca. A Nanka dosyć to taki nimo, a ludzie mówią, o, Mysłowice, to na chciałeś te oboje tylko myśleć.
Nie pamiętam.
To później włącz, piosenkę może coś sobie.
Krystian sobie to wygra, a to do Jemicia nie nagasu, nie? Kioku. I potem właśnie był troszkę Kraków tutaj też, no i po drodze takie i uczenie kucharzy japońskiej kuchni, i warsztaty kaligrafii, tutaj też taka ukłon w stronę, czy w naszą stronę, a my w ich stronę, no w sumie największej areny w Polsce, Tarun Arena, gdzie tam przez te wszystkie covidy też fajny projekt zrobił. Wyszli na zewnątrz, pod arenę i cały taki Arena Garden, gdzie tam na scenie też troszkę zrobiliśmy pokaz kulinarny.
Jaki Kingu, czyli
Yumiko.
I Daniel. Jaki Kingu, czyli taki twór, no właśnie, polsko-japoński albo japońsko-polski. Moja żona Yumiko i ja, Daniel, od tych prawie no, niecałych 2 lat podróżujemy po Polsce dosłownie i uczymy, pokazujemy i smaków Japonii, ale nie tylko, i kultury japońskiej. Dlatego też serdecznie zawsze zapraszamy, ażeby śledzić czy nasz kanał na YouTubie, czy naszą stronę internetową, czy no typowo social media, gdzie staramy się również wrzucać wszelakie informacje i zdjęcia i filmy właśnie o Japonii.
Po tym już taki powrót bardziej już na północ Warszawa i tutaj z ambasadą targi śniadaniowe Weekend Japoński. No i teraz właśnie takie typowe sprawy, typowo życiowe, karty pobytu i pozwolenia, trzeba było wrócić na chwilę. No i już przed nami jeszcze to jedno wydarzenie też kulturalne na północy, też te wydarzenia japońskie, jeśli wyjdzie tutaj z Słupskiem, a na pewno przed tym no, największe wydarzenie w Europie, stricte motoryzacja Japonii, Japfest, i tam właśnie budujemy całą strefę kultury japońskiej. Mhm. Taki nowy projekt, który od 2 lat w tamtym roku po raz pierwszy złapał i rzeczywiście ten głód ludzi na prawdziwą Japonię, kulturę, jedzenie, wiedzę jest i no więc właśnie niesiemy to światło, ten kaganek
światła. Japońskie światło.
Tak, i walczycie z ostrym cieniem mgły. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj powiedziałeś, że macie taką dużą trasę. No to co, jakiś samochód musi być chyba tam też brany pod uwagę.
Tak, oczywiście. I do Styrny, na Kakuryma, to taka tabiśterna. Dokładnie, no w sumie ja to nazywam Kichinka. Czyli tak po japońsku, skąd się wszystko urodziła ta cała koncepcja Ido Hanbai, czyli tych poruszających się punktów gastronomicznych i takie pewne przekłamanie. Wszyscy mówią o Ameryce, nie. Ido Hanbai zaczęły się w Azji, w Japonii, Ameryka podłapała, oczywiście zrobiła traki.
To teraz uważaj, bo właśnie wszyscy food truckowcy tutaj będą się na ciebie czaić.
Nie muszą się, bo my się rzeczy współpracujemy, jesteśmy w tym świecie. Natomiast no właśnie te food trucki, no my w sumie no wybijamy się totalnie, łamiemy koncepcję food trucków, która jest w Polsce, z uwagi nie na masowość, na wyjątkowość, na autentyczność, na te gotowanie właścicieli i pełne pro, z uwagi na Yumiko, czy też na mnie, z uwagi na moje doświadczenie w Japonii, nie tylko. Więc w sumie jeździmy naszą mobilną gastronomią, tak? I tak to jesteśmy zarejestrowani w wszystkich tych spisach snajpidowych, KRS-owych. Ale no to jest takim naszym no, kuchnią na kółkach, ale tak naprawdę też pojazdem, gdzie możemy się poruszać, pogotować, pokazać, dojechać. No więc to jest w sumie, można powiedzieć, jak Kingu, to jest właśnie mobilna gastronomia, ale nie do końca. Natomiast tutaj właśnie tak już fajnie się przeciera takie określenie nasze, na nas mówimy tak, mobilna ambasada japońska, więc no to coś też tym jest. Ja to
wierzę, że brzmi dumnie, tak, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, brzmi bardzo dumnie.
Właśnie też dlatego się strasznie cieszymy, że w końcu też na początku lipca Ministerstwo właśnie Japonii, Rybołówstwa, Leśnictwa nas tutaj uznało, nadało numer, certyfikat, więc no, mogę powiedzieć, że na pewno w Polsce jedynie, jak nie w Europie, mobilny punkt gastronomii, który popiera, wspiera merytorycznie Ministerstwo Japonii i JETRO, no to są też aspekty, super, gdzie no, trzeba pokazać, że można robić autentycznie, co nie?
Super, ekstra, gratulujemy.
Komentarz, gdzie to mi komentarz. So. Czy można powiedzieć, na razie jesteśmy tak, motocikazuj te, daj dziś te. Właśnie, supporter, czekamy jeszcze na kolejne certyfikaty, bo no, Polska jest krajem, takim paradoksu, porównując do Japonii i Polski, my jesteśmy krajami nieumiejętności i zdolności, a papierków, certyfikatów,
tak,
a Japonia ma przewrotnie. Papierki tak niepotrzebne, ważne, żeby było mocne UDE. No, czyli właśnie zdolności.
No właśnie, miałem cię zapytać, bo czy jeździliście też po Japonii? Może zrobiliście coś w Japonii przed tym przyjazdem?
Nie będę mocno, ona na dziś i do świata, to ka.
Tabiaśny takie, no, się odpowiadamy.
To tak naprawdę jest powiązane, bo robimy to, co robimy i wiemy dobrze, że z pasji może tylko wyjść coś fajnego. Mm-hmm. A zawsze lubiliśmy jeździć. Uważam, że Hokkaido znamy bardzo dobrze, ale też zmusiłem po części może ja i Miko, żeby poznać bardziej Hokkaido. Mhm. Ja Białasy, który chciałem zobaczyć, na kim tutaj, na jakiej ziemi wyrosła moja żona. Więc potem były momenty już w paru latach, co każdego prawie że tygodnia, jak tylko było wolne albo w tygodniu wolne, samochód, jedziemy, kampingi, przejazd, wyjazdy. Więc te podróżowanie po Japonii, szczególnie po Hokkaido. Mhm. Natomiast żeby gotować wspólnie, to nie ukrywamy, że zaczęło się wszystko i ukłon w stronę naszej kochanej polskiej Polonii na Hokkaido, właśnie tym namiotem, największym festiwalem na Uniwersytecie Hokkaido, w Degaku, na Hogudaisaju, czyli właśnie w juwenaliach Hokkaido, gdzie tam od wielu, wielu lat jest cała taka strefa tych międzynarodowych straganów. I tam no, w sumie przez dobre 6-7 lat razem pomagaliśmy, gotowaliśmy żurki, tutaj oczywiście krokiety, już tak się utarły bardzo fajne takie sposoby działania. Bardzo fajnie to się tutaj Japończykom spodobało. Potem też nas już ambasada polska też wspierała. I tam zauważyliśmy po raz pierwszy, że nam się razem fajnie gotuje, że nam się razem fajnie pracuje, bo w małżeństwie nie zawsze ta praca wspólna fajnie wychodzi.
No to wiem.
A ty miałeś coś wspólnego z gotowaniem wcześniej, czy raczej to tak wyszło?
Nie, nie będziesz się miał, totalnie nie. Więc ja mam narciosi stricte japońskie. Ja zanim wyjechałem do Japonii, pracowałem jako i tam na rzecz branży i PR-owiec i marketingowiec, no i socjolog, więc totalnie te sprawy. Dzięki temu mi się łatwiej to wszystko w tym się porusza, wracając do tej mojej branży, mojego tam wykształcenia. Natomiast rzeczywiście z gastronomią po raz pierwszy poważnie i tak już na głębokie wody poleciałem właśnie w Japonii. Oczywiście w pierwszej kolejności to były, no co może robić biała małpka w Japonii, Shirogaidzin. No może pierwsze co, niech tam pójść na gdzieś grudki albo uczyć angielskiego, tak? Jeszcze na peryferiach.
Dokładnie, mimo Hokkaido, dokładnie tak. Tak. Angielski jest pierwsze co.
To są inne światy, co no. Więc pierwsze co to było grudki piwne i tam przez parę dobrych lat moje wygłupianie się z piwem, jeszcze w grudku piwnym najdroższym, który jest na Odori. Więc to była taka głęboka rzeka, bo od razu już tam musiałem potem zakusy naszego szefa, żeby mnie zrobić tęcio i tak dalej. Nawet się wzbraniałem. Potem też tutaj siłą rzeczy praca w lokalu pani Amerykały, takiej słynnej piosenkarki z Sapporo w jej lokalu, gdzie po tym dostałem masterem i też to otsumami trzeba było przygotować, też trzeba było polewać Japończykom, więc praca za barem. No i potem siłą rzeczy praca z lokalną tam telewizją, potem praca jako to grumy reporta.
Zrobię ci małą przerwę, bo mam takie w sumie pytanie. To był rok mniej więcej 2011, jeśli dobrze pamiętam. Tam na internetach, na YouTubach znalazłem taki filmik i zastanawiam się, czy ty śpiewałeś kiedyś?
Zawsze śpiewałem.
Okay.
Dlatego tak szybko dostałem też pracę od pani Amerykały w Karaoke Pub, że trzeba było śpiewać z klientami, klienci chcieli posłuchać. A ja zawsze lubiłem śpiewać i to jakoś tam była jakaś mała moja pasja, więc
to była przyjemność. Usłuchałem to i powiem ci, że byłem pod wrażeniem, naprawdę.
Nie bez przesady.
Naprawdę.
Zdało się zakrywać. ale lubię śpiewać, Nie wiem, czy jak chodzi, Jumi sobie dolewa, bo dzisiejszym naszym sponsorem i przyjacielami jest właśnie Choya, tak? Czyli Juzuś. Jeśli znacie Juzusia, wspaniały napój właśnie z Juzu. No ale no, wieczorowa pora, Yumi tutaj dolewa Dasaya. Ja w sumie Gina, ja spożywam Dasaya. Dasai, bardzo mi się ta nazwa podoba. Jest to
kampania.
No więc to śpiewanie było, natomiast teraz biedna Yumi musi mnie słuchać, za kółkiem, jak przez te setki kilometrów przejeżdżamy i robię się senny, to i nie wiem, że musi włączyć. No i leci sabu tam, tak? I tam maksy ripiłujemy, tak? Albo typowo takie hokkaidowskie piosenkarze jak Naga i Yoru i tak dalej, no więc sobie wytrzymuję. No, niech się przyzwyczaiła.
Spoko. Okej, okay. Fajnie, fajnie, no bo też dodatkowa pasja jakby nie było. Ja mam jeszcze pytanie o ten wóz ogólnie, bo tam są różnego rodzaju zdjęcia. Te zdjęcia są wasze ogólnie? Te są na samochodzie stricte?
Tak, dokładnie. Bardzo fajne pytanie. Cieszę się, że takie pytanie pada, bo mało ludzi się o to pyta. A może to, że ludzie myślą, że jakieś tam są zdjęcia. Nie, to są nasze zdjęcia autorskie. Wszystko chcieliśmy, żeby było nasze. To taki fajny też opis jest na naszej stronie.
Tak, tak. Podlinkujemy ogólnie, żeby się...
Dokładnie, dokładnie. Co można zobaczyć, tam przeczytać, jak niewyraźnie, czy nie wszystko wyjaśnię. Mhm. Z jednej strony jest właśnie jeden z trzech Mizuno Oshiro, czyli te trzy takie najsłynniejsze zamki nad samą wodą. Mhm. Ten jest z Nakatsu z Kyushu, z naszymi właśnie, z naszymi tutaj maskotkami i Mician Danician. Po przeciwnej stronie, od strony dachu, no też jest pamiętne właśnie zdjęcie, gdzie po raz pierwszy pojechaliśmy do Kumamoto z mamą Yumi, bo na stare lata przychodziła się do syna z Hokkaido do Fukuoki. Mhm. I tam po raz pierwszy właśnie pojechaliśmy do Kumamoto w sam raz na okres kwitnienia wiśni i jest takie właśnie zdjęcie ujęte jednej z wieżyczek Kumamoto. Piękne, wspaniałe wspomnienie. Na tyle smutne, że tydzień, dosłownie cały tydzień po tym wróciliśmy z Yumiko do domu. No i było te słynne trzęsienie w 2015, tak? Mhm. Kiedy się Kumamoto zamek rozsypał.
No.
No i czekam jeszcze raz 15 lat, jak zostanie odbudowany. Mhm. Sama powiedziała, że dla takiego...
Na stronie wyczytałem nawet, że w 2036, nie?
Tak, czyli no przed tym teraz COVID też dużo posypał, ale racja. Natomiast z tyłu za nami jest taka fajna sytuacja, nieraz tam nasi fani, którzy z nami jechali, troszkę też się bali, bo jest właśnie zdjęcie Ezo Fuji, czyli wszyscy myślą, że to Fuji, a to jest nasze Ezo Fuji, czyli stare ainuskie określenie Hokkaido, czyli Ezo, czyli wyspa, góra właśnie Yotezan z Hokkaido i tak właśnie często jak przejeżdżaliśmy, jechaliśmy na onseny swoje, czy na właśnie biwaki, to te Ezo Fuji jest tutaj wklejone. Więc to są nasze zdjęcia, nasze właśnie z naszych
zdjęciach
pobytu.
Fajnie, fajnie, no bo też właśnie coś innego, a nie tylko jakieś takie stokowe rzeczy, typu jakaś tam kwitnienie wiśni i tak dalej, nie?
To jest fajna anegdota, wiecie, jak coś będę dużo gadał, to tam wycinacie to, nie?
Spoko, jasne, gadaj.
Tak, kurwa, no Hanasi, nie są Sasi, nie ma dary no Sasi, nic ją, trzeba dać. A, nie, to Hanasi, nie. A ja pali, my z Rasi to Juka. Coś tam, ma to się już są, nie? Henna, no. Grafiku, Karizia, no, kurwa. Czy to Jutte, jo? Honia, jako są Jutte? No, są oparane?
Jo.
Ja mi nie będzie opowiadała, bo nie chcę, no to ja powiem, ale to pokazuje, jak bardzo mocno Europa żyje, no stereotypy, tak? Będą jeszcze przez wiele lat w różnych materiach, ale jadąc do właśnie do firmy, rozmawiając, pokazując projekt, jak ma wyglądać, jak ma być oklejony, na pierwsze spotkanie już po projekcie nagle nasze zdjęcia z tego wielkiego formatu samochodu zmieniły się na format, nie wiem, może A0, tak? I po bokach chińskie tam smoczki, jakieś znaczki, co nie, wszystko na czerwonym tle. Ja mówię, co? To kurde, nie wiem. Sorry, no było zlecenie, Chiny nam robicie? No? To był taki też dla mnie sygnał, że no oj, będzie ciężka droga w Polsce przerobić stereotyp myślenia o Azji, myślenia to o Japonii. Jest. No i tak z tym walczymy, jak taki Don Quixote.
Ja tam dać tego Maciejem.
Ja Maciejem, ja dziwbym nie, ja ruki swici je leciat, ale tam on da, no ja jako dziwbym nie. Więc no to też pewne pierwsze takie siakaj bękio dla Yumi z podejścia w Polsce, w Europie, tak, że no. Jest zlecenie, ale w Polsce firma, graficy wiedzą lepiej niż klient. No, tak, bo co?
No bo chcą się wykazać, wiesz, jak to jest. Chcą dodać coś od siebie, nie? To przy okazji, żeby pokazać, że my wiemy, o co ci chodzi przecież. Wiesz, ja pracuję w branży reklamowej od 8 lat, nie? Więc ponad w zasadzie. Tak. Więc
ale właśnie to zderzenie dwóch światów. Tak idzie do dentysty i pan się pyta, jak mam wiercić? A jaką plombę panu dać? Ale robimy kanałowe takie czy takie. Wow. Właśnie tak.
Ja mam takie pytanie w sumie takie życiowe troszeczkę. Ten język japoński, bo słyszymy tutaj i nasi słuchacze też słyszą w zasadzie, że mówisz płynnie po japońsku. On się wziął jako taka naturalna kolej rzeczy, czy wcześniej interesowałeś się Japonią?
Nie, czyli tak. Nie okrywajmy się, już też jestem troszkę takim leciwym starym dziadkiem. Już w Japonii już uczniowie nazywali mnie już Odzisan. No, robi się źle. Trzeba uciekać z Japonii, bo nie lubię myśleć na siebie jako Odzisan. Nie on jest Onisan, tylko Odzisan. Nie wujku, nie bracie, tylko już dziadku.
Dziadku, tak.
Wujku, taki starszy, więc trzeba było uciekać. Więc no, jestem tego pokolenia, gdzie to wszystko żyło tutaj w powoli Japonia i no, nie ukrywam, że z przyjaciółmi naszą załogą Mank, czy Manga Anime Tokai w 1998 roku tamtego wieku jeszcze założyliśmy pierwszy na Pomorzu klub fascynatów Japonią i animacją. Mhm. Więc to były takie zalążki. To jest druga historia. No się rzeczy, zdawanie na japonistykę, ale wiedziałem, że nigdy nie będę uczył się japońskiego, bo albo się uczyć japońskiego, już trzeba konkretnie i poważnie. Za trudny język, tak? Mm-hmm. I zdarzyło się tak, że potem pojawiłem się po raz drugi w sumie w Japonii, nie wiedząc, że będę żył, nie czytając alfabetom, nie rozumiejąc, co się wokół mnie dzieje. Więc tak naprawdę zauważyłem, że no nie możemy też się zamykać tylko i wyłącznie na angielski, choć komunikacja między nami zawsze była bardziej po japońsku niż po angielsku. Więc to taki jest wyuczony, brudny, nieładny, niegramatyczny japoński, nauczony przez współpracowników na różnych gębach, że trzeba wejść w ludzi, żeby poznać język i poznać kulturę. Stąd różnych się zawodów na Hokkaido łapałem, a i też pracę dla białasów teraz, co się w Hokkaido polepsza, ale to są inne w ogóle realia niż południe, niż Honsiu. Mm-hmm. To jest po prostu język zasłyszany, niewyuczony, brzydki, niegramatyczny, więc...
Po to się uczy języka, nie? Żeby się dogadać z drugim człowiekiem, nie?
To jest kwestia, że stoi koło nas Japończyk i on nie rozumie, co ja mnie domówi, tak? I mówię do Yumi, ona mnie rozumie, nie? Więc to też jest taka kwestia.
Mm-hmm. A właśnie, czy masz jakieś takie, wiesz, takie typowe naszłości z Hokkaido, z slangu, nie? Masz takie coś? Bo wiesz, bo silny język troszkę, nie?
Wiecie, to jest to, że właśnie żyjąc w danym regionie cały czas, czy ucząc się z tego regionu, nawet się nie wie, że się mówi pewnym slangiem. No ale nie oszukujmy się, Hokkaido to jest taki typowy przykład socjologiczny, jak zachodniopomorskie tutaj w Polsce, gdzie no, zrzuciło się ludzi z różnych rejonów, gdzie poza Tokio jest tutaj tak samo najczystszy japoński, znacznie takim telewizyjnym, bo musiały się zniwelować wszystkie różnice kulturowe, doszło do typowej homogenizacji kultury i języka również, chociaż są takie sytuacje, że naszego karaoke pubu przyjeżdżali różni klienci właśnie z Tokio i tam wiecie, na przykład to, że na Hokkaido mówimy Adzia, gomi nagieru nette, czyli rzucę śmieciami, nie? I klient, ale jest to klient, ale o co chodzi? Przyszedł starszy master, i mówi, Daniela, stereo, nagrodź rajkaj, Hokkaido grała. Czyli właśnie na Hokkaido się nie rzuca, się mówi steru, wyrzucę ładnie, a nie, Daniela. Są takie może różnice, ale tak, żeby jakoś specjalnie jakiś taki żargon Hokkaido ben, raczej nie. To też właśnie takie sytuacje mieliśmy porównanie, jak zaczęliśmy jeździć troszkę po północy też Honsiu. I nagle mi do mnie mówi, tej Daniel, idź do babci w Aomori i pogadaj. Ja mówię, ja? Ja mam gaz, że ty jesteś Japonią. Więc ona do mnie gada w ogóle, nie? Ja mam to. No to może nie, łatwiej się będzie dogadać, co nie? Na Hokkaido nawet jak się pojechało na te prowincje, na wioski, to też nie było takich wielkich problemów, jak w tych właśnie takich prowincjach innych rejonów poza Hokkaido. To jest też ciekawe.
No czasami takie paradoksy, wręcz odwrotnie niż mogłoby się wydawać, nie? Jeszcze wrócę może tak troszeczkę do tych czasów, bo ty kiedy pierwszy raz byłeś w Japonii ogólnie? Jaki to był rok?
To jest paradoksalna, fajna sytuacja. Po raz pierwszy postawiłem nogę na japońskiej ziemi w 2000... czwartym? Mhm. Chyba tak, to był 2004.
Mocno różni się Japonia teraz, a wtedy jak tam byłeś pierwszy raz?
Bardzo, bardzo. Jeśli mówię tutaj o Tokio. Mhm. Mówię tutaj o Tokio, Hokkaido, no tam po raz pierwszy przyjechałem w 2008 i zostałem, tak? Mhm. Natomiast mnie uderzało, jak w 2004 roku my, białasy gadziny, się witaliśmy w Tokio. Hello, hello, cześć, spojrzenia wzrokowe. I nagle potem pojechałem, byłem po tych 4 latach, po 4 lata tylko, tak? Mhm. Jak mocno globalizacja postąpiła, jak nagle się wysypało Tokio w cudzoziemcach. I teraz, żeby na ulicy, to Mario, powiesz lepiej gdzieś tam coś, nie wiem, na ulicy patrzeć, gdzieś powiedzieć hello, hey.
Nie, ale czy to powiem ci tak, że w centrum Tokio, gdzieś tam jak przy Yamanote i gdzieś tam w obrzeżach lekkich, to nikt nie mówi, bo jest za dużo obcokrajowców, to byś musiał co 30 sekund byś musiał mówić cześć, ale na przykład u mnie w mieście, ja mieszkam tak już na wylocie Tokio, od strony Kanagawy, też do Shinjuku mam 25 minut, ale pociągiem, ale to nie jest już centrum, nie? I wiesz, no to jak tu się widzi obcokrajowca, widzi się, wiesz, raz na 2-3 dni się zobaczy na ulicy, no to się kiwnie, to ja kiwnę zawsze i on też mnie odkiwnie, nie, że cześć, hej, hej, no, hej, hej, nie? Więc wiesz, no jeszcze powiedzmy, że to myślę, że dalej, nie? Jeżeli byś tak do Kanagawy pojechało gdzieś, czy do Saitamy, myślę, że częściej by się to spotkało niż w Tokio. W Tokio już raczej nie.
A ty jako fan anime ogólnie widziałeś na przykład, że za czasów tych 2000-tych, nazwijmy to, więcej było cosplayerów ogólnie tak po Tokio niż teraz? No bo jak w zeszłym roku byliśmy stricte z żoną zwiedzać Japonię, no to nawet w Tokio nie widzieliśmy tego, tak kolokwialnie mówiąc, jakoś bardzo dużo. Natomiast jak pamiętam te filmiki z tych lat 90-tych, właśnie z 2000-tych, no to cosplayerów było bardzo, bardzo dużo.
To znaczy tutaj jest teraz inny problem. Problem, że też cosplay stały się coraz bardziej, kostiumy bardziej, nie oszukujmy się, wyuzdane. Zrobiło to się problemem i dlatego zostały imprezy cosplayowe zamknięte w pewnych miejscach, w pewnym gronie i koniec. A oczywiście lata 2000 były jeszcze inne, tak? To jeszcze, no słuchajcie, nawet patrzeć na to, co się działo w latach 90., tak, na Harajuku, jakie były stroje. Kono, ding, 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 ale odurno, to już dać na tyju. Lolita ten? No, nie. Kono, babu ci daje. No, go. Nam daj, to jest ten. No, nam daj ten. Pójdę lepiej.
A na to są Wolikon, co?
Co?
Na
Tokio. Juliana Dance, Julian Style, tak? To były dziewczyny, które miały paski, tak dosłownie, i chodziły po kabuki, po Harajuku i nie było problemów, tak? Teraz by się też o tym nie pomyślało, żeby taki strój był mimo wszystko dostępny, więc może to będzie ta kwestia, że tutaj te cosplaye zostały bardziej zamknięte, jakoś tam stąpszone, bo komuś tam przeszkadza. Może chyba to, nie wiem, nie znam się.
Ale tak samo, ale powiem też tak samo, na przykład zrezygnowano z tych kuropans, nie? Z tych czarnych, czarnych w szkołach już się nie używa tych krótkich, jak kiedyś na przykład anime się oglądało, to wszyscy w szkołach, na przykład tam, nie wiem, dziewczyny, nie? Nosiły te krótkie spodenki, czarne krótkie spodenki, nie? A teraz już tego nie ma, jest zabronione całkowicie, nie? W szkołach. Już nie ma w ogóle, jak obejrzysz nawet jakąś anime z 2015 i dalej, to już nie ma tego już w ogóle nawet rysowania w mangach, nie? Więc to też jest,
no właśnie,
może, nie?
No właśnie, dobra uwaga. Nie? No zmienia się, tak? To nie oszukujmy się. No też my się zawsze śmiali, może też nie było takiej różnicy kulturowej tego gapu pokoleniowego między mną a Yumiko, bo to, co do Polski przychodziło pod koniec lat 90., no to po 5-6 lat opóźnienia, tak? Nie było internetu, były bardziej jakieś tam przesyłki, jakieś zespoły, muzyka była opóźniona, zanim doszła do Japonii, do Polski z Japonii. I nagle się okazało, że robimy te same zespoły, znamy tych samych wykonawców, więc ta różnica, teraz tej różnicy czasowej nie ma i już rzeczywiście to się wszystko też zmieniało, no wszystko się zmienia. Tak?
No pierwszy raz
X-Japan. Dużo też kwestii internetu, nie?
Kwestia, pierwszy raz X-Japan, jak usłyszałem, bo to był w 2002, a oni już nie istnieli od 4 lat.
Dokładnie, no to właśnie to jest to. Dokładnie, Nekarema. It's Japan の曲に来た時に、もうなかったでしょ、It's Japan ね。ポランドに結構遅れちゃったね。
ポーランド全体的に遅れてるじゃん。
いや、あのポスケス・プスキーの雑魚なんだ。でも、カードに払いとかね。
やっぱり日本でもあるけど。
でもそれがいっぱいないね。No, przecież śmiejemy często, jak zagaduję do klientów, tam chcą zapłacić kartą albo zegarkami. No ale wiedzą Państwo, takich bajerów w Japonii to za bardzo nie ma.
No.
W Japonii świat technologii, no wiedzą Państwo. Wiesz,
tak jest.
Tak, bo Japończycy mają gotówkę, nie? Jakby nie patrzeć, właśnie Japonia jest jednym z tych krajów, które kocha gotóweczkę w ogóle.
Dokładnie.
Pieniążki,
gra.
Jeny. No, ale miałem zapytać jeszcze, jakbyśmy troszeczkę zmienili temat, bo fajnie się rozmawia też na te tematy poboczne ogólnie. Ach, zaraz Mari, tam ci oddam ten głos, ale jak już mówimy...
My będziemy chyba dzisiaj do rana, co?
Spoko, ja tylko jutro muszę rano wstać do roboty, ale jest okej. Jakbyście wytłumaczyli stricte nazwę, no bo też nie każdy będzie kojarzył, co z czego się wzięło. Co prawda można przeczytać na waszej stronie internetowej, do której jeszcze raz odsyłamy. Natomiast tak w dwóch zdaniach, jakbyście powiedzieli ogólnie, jaki kinku, skąd to się wzięło?
To są nasze imiona, tak? Zabawa naszymi imionami. Yumiko, Daniel, Gajewski, bo my w sumie nie jesteśmy Gajewscy, tylko jesteśmy Gajewski, bo Yumi jest Gajewski, ja jestem Gajewski. W Japonii się nie odmienia, nie ma liczby nogi, więc Gajewski, tak? Mhm. Zabawa z tych liter i tak właśnie siedzieliśmy, patrzyliśmy, co by można było fajnego zrobić z naszych imion. To jest raz. Stąd powstało właśnie, z tych imion wybraliśmy, będziemy robili zapiekali głównie, tak? Mhm. Co będziemy robili, więc ten człon jaki się wielokrotnie pojawiał, więc żeby było jaki. No i tutaj taka bardziej analogia Yumi do mnie, zawsze mi nazywała, że wyglądam jak Kewpie. Pewnie teraz wskoczy zdjęcie, nie z Kewpie majonezu, ale ten sam Kewpie. Zawsze miałem mnie Kewpie. Ja mówię, nie jestem zwykły Kewpie, jestem Kewpie Kingu, jak już kurna tutaj, wiesz, sorry, no. Więc to się wzięło, że był ten Kingu. A to nas tak potem troszkę dorobiliśmy może ideologię, że właśnie chcemy dla populesku robić jedzenie dla naszych królów i królowych, które są traktowane jako nasi klienci. Natomiast Yumiko z uwagi na swoje zdolności siodo, które też się dowiedziałem po tam paru dobrych lat życia wspólnego małżeństwa, że nie miała piątego dana w siodo, to właśnie zaprojektowała w takim stylu właśnie troszkę izakai, tych wszystkich takich jedzeniowych. Też paradoksalnie okazało się, że no my widząc ten człon gu zawinięty, jak King Gu, no to jest sobie gu, tak? Natomiast wysyłając projekt dla naszych tutaj znajomych, mówią, no już tam wymyślacie i Gajewski, litera G na siłę wciskacie. Mówię, gdzie, jakie G? Gdzie jest G? No jak, no jest G? Mówię, jak? Rzeczywiście, jest G, tak? A myśmy na siłę widzieli, że są oczka i się uśmiecha klient, jest pogodnie, chcemy, żeby klient był uśmiechnięty, ale każdy wiedział, co chciał widzieć.
Tak, to czasami jest. A co serwujecie? Bo tam jakbyście mogli powiedzieć, że bo tam mówiłeś o smażonych rzeczach, że głównie to smażone, to jakbyś mógł tam przybliżyć naszym
słuchaczom. Tak, bo to właśnie też jest okay. Terminologii, że właśnie my mamy te naleciałości Polacy, jak smażone to ten olej i to jest ciężkie i tego, więc bardziej zapiekane możesz mniej. No właśnie, na niego skutyr, nie? Który ma na nagrodę tę umowę? Nie mam te? Nie mam wele. Na niego skutyr.
Który ma te? I co? Main wa okonomiyaki.
Hai. Oishi. Okonomiyaki oishi.
Nie.
To. おにぎりとかき氷とあと何
味噌汁とか。
いただきます。
お茶と
か。Czyli no, zawsze widzieliśmy i po to zabraliśmy z sobą z Japonii teppan japoński, że chcemy zapiekać. Więc no i po różnych researchach, co można, jak można i w jaki sposób padło na okonomiyaki, więc okonomiyaki są głównym. Tak jak mówi, drugą nogą są onigiri. Tu w Polsce no, ta wypadkowa popularności strasznie sushi i tą wszystkim wbijam w głowę, że nie, Japonia nie sushi, onigiri. Powstało sushi z onigiri i tak dalej. Yumiko no, od czasu już pierwszej swojej pracy zaczęła też robić, pracować z onigiri, robić onigiri. Więc to dla niej było co najszybciej no, robić onigiri. Więc też mamy ten nasz typowy suchanki japoński gazowy, profesjonalny, żeby robić onigiri. No i potem już takie wypadkowe są. Jest misoshiru dobre do onigiri, więc jest misoshiru, jest kakigori, żeby też było i deserowo. Więc można powiedzieć śniadaniowo, obiadowo, deserowo, wszystkie te tutaj można powoli zjeść.
Czyli dla każdego coś dobrego.
Samochody, no to są szkolenia, to są na potrzeby właśnie firmy, na potrzeby szkolenia, to już wtedy tutaj nic nas nie w jakichś tam ramach stampidowych też nie zamyka, bo, no bo w mobilnej gastronomii no pewne dania muszą być już tutaj HACCP rozpisane, konkretne i tam się tak z dnia na dzień super wariować się po prostu się nie da.
Okej, okay, a te okonomiyaki to jest Hiroshima style czy Osaka style?
Osaka style.
Osaka style. Hai. Wakarimashita.
Kansai style. Kansai style. Nie lubimy w sumie Hiroshima. Hiroshima style wa mari nanka, ne?
Dochi ka tteyu to.
Jakby już trzeba było wybrać, to też Yumiko bardziej lubi Kansai, ja też, ale też była i kwestia technologiczna, tak? Jak miałbym wrzucać jakiś dziwny makaron, który jest, nie wiem, jakiś dziwny, nieznany, mówię nie. Koniec, takie są inne możliwości.
Jasne.
Robimy perfekcyjny styl Kansai, nasz styl, bo tutaj też robimy go bez jajek, co też bardzo wszystkich ludzi dziwi, nie wierzą, że jest bez jajek. No i też nasz sos autorski do okonomiyaki, to jest nasz sos, więc to takie
super, okay.
Gdzie chcieliśmy pokazać, że można jeszcze zrobić w taki inny sposób.
Chyba Hokkaido, Kansai juri, a mai Hiroshima jaki, Hiroshima no ho, a mai, do czeka tyu to, Nihon datta, ne? 大体こう半分に分かるでしょ、関西とこっち、本ね。だからこっち北海道の人は大体もう大阪スタイル。
Nie? To właśnie mi tłumaczę, też jest taki fajny podział Japonii na te takie dwie części, tak? Im bardziej w górę, tym idziemy to, co jest bardziej Kansai, bardziej w dół, no to już jest bardziej styl właśnie ten Hiroshima. I w różnych aspektach i jedzenia, a i też do dzisiaj tego nie rozumiem, nie wiem, czy wiecie, Mario, czy zauważyłeś, że na przykład mikrofalówki na północ i niektóre sprzęty elektryczne są w innych hercach. Tak, produkowane na południe.
Tak, tak. Ale teraz zrobili, wiesz co, bo ja pracuję w firmie, która akurat sprzedaje elektrykę, elektronikę, no takie rzeczy, nie? I teraz zrobili tak, że przystosowują herce i wolty również. Czyli masz na przykład, jeżeli masz coś w 60 hercach, to jest na 100 volt, 100 volt, nie? A jak masz coś w 50, to jest 110. No, i są w tabliczkach, na tabliczkach, nie?
No, się rędziła, hercno ćwierała, czy ja będzie, nie?
A, poradę.
No bo wiesz, bo masz 50 i 60.
Nie widziała tej różnicy nigdy.
Ale jest, masz 50 i 60, jak masz większą częstotliwość, no to mniejsze napięcie, nie?
No? Ja nie mówię, że widziała, że jest takie rozróżnienie w hercach, no to faceci może się dogadali, no, tak?
Ale teraz to teraz to ustandaryzowali, bo jest, powiem ci tak, teraz to ustandaryzowali, że możesz podpiąć pomiędzy 98,9, nie? Do 127 i nie wywali, nie? Wszędzie, w całej Japonii, bo to jest mniej więcej zrobili tak, żeby podciągnąć to do równych wartości, nie?
No ja taka radziła, czy to ciekawe, no ja ciekawe, to teraz inaczej to była łaszka. No ja taka ciekawe, no ja to skatę moła ruku na arena, jeśli mam na arena, z numa arena, on da ja to. To jest moja ruka i zjadą, co nie? Ci będzie z wykanki to kasy umowy.
Teraz tak.
Mariła to kanki no kasia, bo teraz jest
kasy.
Fales.
Coś nowego zawsze, nie? Jakby nie było. Można się czegoś dowiedzieć, tak. Mari uczy, bawi.
Tak, może jest. Elektryka. Były elektryk. W sumie to już jeszcze nie były, no ale już prawie. No. Dobrze.
No. 地との狭さとかは関係あるんだって。大阪はすごい狭い。
場所は少ないからね。
あのお客さんいっぱい入れるためとかするね。
Na przykład tutaj nawet inne rozróżnienie.
To jest moje
hanse takiego. No ale no, ciekawy jakiś smaczek, na przykład salny pacinko. Właśnie od Osaki w dół, żeby więcej klientów weszło i nie jest miejsca, to są mniejsze krzesła. Właśnie jak przyjeżdżałem też ludzie z innych rejonów na Hokkaido, żeby zjeść, żeby to też inna pacinko, bo o, fajne, szerokie krzesełka, to można kręcić kulę. Więc to takie też są te różnice, które no właśnie są. To jest ten aspekt bardzo fajny, co mnie bardzo smuci, ale i cieszy z drugiej strony, że bardzo, bardzo mocno w Polsce i też ludzie zakręceni na Japonię, czy w ogóle na jakiekolwiek tematy, ale szczególnie chyba Japonię, no Japonię zamykają w jeden worek, tak, nie zdając sobie sprawy, jak to jest kraj rozciągnięty, no. Jak różnorodny i się dziwią, a bo ten youtuber mówi tak, a ten pisze tak i ten ściemnia, nie, każdy pisze prawdę, bo jest w innym mieście, w innym rejonie, w innych normach właśnie technicznych nawet nie tyle nie? To życiowe, ale i nawet technicznych, no i to jest właśnie to, że Japonia naprawdę to może być niesamowitym punktem do odkrywania, do poznawania, tak?
Jasne.
Mamy Japonkę, która nigdy nie wiedziała, że są różne napięcia hercowe, no. Tak? W innych częściach wzięłaby ten z sobą do wkłok i by się wszystko rozwaliło.
Ale to wiesz, tak? jak przyjeżdżasz do Japonii, no to wyszukujesz, co może być nie tak. Wyszukujesz napięcie, wyszukujesz, wiesz, przejściówki do Japonii, nie? To ty wiesz, nie? A rodowici Japończycy, to wiesz, u mnie działa, to wystarczy, nie? No.
Jak ta koszulka, dziwne, u mnie działa. Nie?
Dobra, fajnie. A słuchaj, mam takie pytanie, takie trochę może wejdę trochę w politykę, może też niespecjalnie na miejscu, ale dobra, ale zapytam. Bo jeżeli objeżdżałeś sobie całe Hokkaido i tak dalej, nie? To byłeś na tych wyspach bardziej na północ jeszcze od Hokkaido? Na tych wyspach, które są...
Nie, Kurlach?
No.
No nie, tam nie dojechaliśmy. Tam ja w sumie się zacząłem zły, jedynie gdzie nie dojechałem, to nie dojechałem na Wakanei.
No właśnie, nie? I teraz tak się zastanawiam, bo teraz jest taka ta jak to się nazywa, walczą Japonia z Rosją o te wyspy, nie? Wiesz, bo z jednej strony, wiesz, one są uznawane za te części Cyryl Island, nie?
Kyrill Island. Tak, dalej nie ma, no dalej Japonia jest w stanie... W wojnie z Rosją, nie podpisali traktatu pokojowego.
No tak.
I też do tego nie zdaję sprawy. Nie, czynnie nie są w stanie agresji,
tak.
Ale prawnie nie podpisali traktatu
pokojowego. Dokładnie. O te wyspy się właśnie biją, tak żeby jakby nie, ten, znaczy biją, no przepychanki są, nie? Wiesz, bo teoretycznie wcześniej część była japońska, część była rosyjska i tak nie wiadomo co, nie? O co chodzi. I teraz tak, jak czytałem na przykład na Wikipedii, i ta wyspa najbliżej Hokkaido, nie wiem jak, muszę nazwę wpisać, no, bo nie pamiętam, była zawsze zasiedlona przez Japończyków. Nie? Zawsze były tam, no z tych, jak się nazywa ta...
Hoporiodo, nie mówi. Ta wyspa Hoporiodo.
Tak, no właśnie, to wszystko było, ale reszta była tak jakby miały, pierwsze osady były rosyjskie, nie, na tych kolejnych wyspach, nie? I wiadomo, że one były wciągnięte w terytorium Japonii przed II wojną światową, ale po II wojnie światowej z tego tytułu, że Japonia przegrała wojnę, Rosja zaaneksowała te wszystkie wyspy. Nie? I teraz jest wielkie halo, kto jest właścicielem tych wysp, czy Japonia, czy Rosja, czy co, nie wiadomo, nie? To jeżeli nie byłeś tam, mówisz.
Nie byłem, ale sprawą żyjemy, na tym też żyje Japonia, żyje Hokkaido. No. Nawet nie jest, nawet nie kwestia polityki, a bardziej nawet stosunków międzynarodowych.
Myślę, że tak, nie?
Bardziej ważniejsze rzeczy. No. Powiem tak, no niestety, Japonia już nie ma szans.
Ja też tak myślę, nie?
To jest moja obserwacja, ale zaraz podam tego przykłady. Też jest bardzo istotne, żeby poznać historię Hokkaido. Tak naprawdę Hokkaido powstało i tak szybko stało się japońskie dzięki właśnie Rosji tak naprawdę, bo pojawił się na końcu XIX wieku problem, że Rosja ekspansuje. No i co? I gubernator Hakodate, bo Sapporo jeszcze było wtedy za małe, powiedział, dobra, słuchajcie, zbieramy wszystkich, zbieramy wszystkich jakuzów, rozbójników, złodziejaszków, wrzucamy i będą robili drogę przez całą górę. I ta słynna droga Ruto godzi się, a Basili mamy powiedzmy. Nam bango powiedzmy godzi, kada. Trzeba sprawdzić, czy to jest droga 50. No, no. Myślę, że wydaje się, że droga 50, gdzie karcowali całe lasy i tam też tych no, dobrych kilkadziesiąt osób zginęło i po stronie strażników, i po stronie tych, jakby to powiedzieć, no więźniów. Więc karcowali przez góry, żeby jak najszybciej dobić do północy, do Abasili. No i potem wszyscy, no większość z nich potem zbudowała więzienie i tym więzieniem potem skończyła swój żywot na Abasili. Niektórzy no, ewentualnie za bezprawunki, no udało się wyczyścić im konto. I to już zabili tą flagę na plaży. To jest Hokkaido, to jest Japonia i potem ta ekspansja utarczki właśnie i wojna japońsko-rosyjska i tak dalej, i tak dalej. Potem zasiedlenie, zasiedlenie tych wysp. No i teraz jesteśmy co? Prawie 100 lat po całym tym wszystkim, no więcej niż 100 lat po całym wydarzeniu. I Japonia jest niestety, no sorry, winę tu. Nie ma młodych Japończyków. No. Putin wspaniały zasiedla od wielu, wielu lat. Do tego stopnia, że co mamy? Że mamy miasto Wakandai na samym Hokkaido i połowa portu jest wykupiona przez Rosję, jest punktem rosyjskim i tam oni całą północ, północne wybrzeża ułowią królewskiego kraba i nigdy się nie pojawia on na naszym rynku, japońskim naszym rynku. Więc to już pokazuje, jak tam już tamte wyspy są stracone, a już są problemy na samym Hokkaido, tak?
No, okay.
No. Gospodarcze, tylko finansowe. Co będzie dalej? No właśnie. No. Ludzie nie, no, z północy, no, Hokkaido też wymiera, prowincja wymiera. Japonia jest w jeszcze gorszym problemie demograficznym niż my Polacy, bo tutaj powiedzmy nas podatki zabijają, no. Nie ma służby medycznej, która by nas potrzebowała przy życiu, a tam wszystko powiedzmy, no chociaż im ta medycyna działa i żyją jeszcze te 20 parę lat więcej i nie ma siły roboczej produkcyjnej,
no tak, no.
A młodych nie ma. No więc tutaj będą wielkie problemy.
To też jak z tym demografią też, wiesz, jeśli chodzi o nowych Japończyków, młodych tak. Japończyków, no to wszędzie w całej Japonii jest mniejszy stosunek, wiesz, urodzeń do zgonów, a tylko w Tokio rośnie.
Tylko, no jednak, co?
Nie tylko w Tokio rośnie, wiesz, nie?
Ma Selgin de Atarashi no Maru no Kodomo, ne? Hana si no Atsya, to ne? Taita no Rosyajin mo Hokkaido no Mutsuku desho, ne? Mo tate wakannai mo Rosyajin mo jibun no basho mo iru shin, ne? Dandan Atarashi no Kodomo umarete nai Tokio dake fueteru, ne? Tokio dake hontoni oki plasu ga aru, ne? Jakby ja zgubi na Atsumaru, ne?
A tylko ja też zawyżam w sumie w Tokio, więc wiesz. No, dobra. To Hokkaido. Krystian, masz jakieś pytanie jeszcze?
Tak, bo akurat nie chciałem wam przeszkadzać, no bo no. Macie większą wiedzę w tym zakresie ogólnie, no. Jeśli chodzi o tego typu tematy. Mam takie pytanie odnośnie Polski i Japonii, no bo z tego, co tam wywnioskowałem, mieszkaliście przez pewien czas stricte w Japonii. To kto w pewnym momencie waszego życia wpadł, tak kolokwialnie mówiąc, na pomysł, że pakujemy się i jedziemy do Polski?
Jakie jest jasność w momencie? No, ja się baraku zutto na ka nihoni się nie sumie, nie? Ja darega, ja cigał kuniki ma się o darega i to się tak atate. No darega. Darega.
Ja.
なんで?
もう日本に飽きちゃったか。
Znudziłam się Japonią. 日本に飽きちゃった。
No też Polska coś nowego jakby nie była. A wcześniej nie byliście wcześniej w Polsce? Czy nie byliście wcześniej w Polsce razem?
Byliśmy no w sumie tylko dwa razy. Tak, mimo że w Europie była wcześniej, mi mam okazję do moich gadów, nie? Tak, Europa dała i mi chciałam i ma dekanga i tara, i jąkaj. To jest ten, nie? Kaj ni sankaj, to mają moich gadów, nie? Daj jąkaj, ja i tara, i jąkaj. No i mi się można powiedzieć, że już tam nie licząc tego momentu, kiedy już zaczęliśmy mieszkać w Polsce, to była w sumie cztery razy w Europie. Natomiast nas pierwszy raz, czy Yumi pierwszy raz w Polsce był naszym ślubie trzecim z kolei, bo mamy trzy śluby za sobą. Za sobą z sobą. Trzeci do czerwca.
Dobrze dopowiedziane, nie?
To tak dokładnie. Więc mamy konkretnie trzy śluby za sobą. I ten trzeci był tutaj w Polsce w 2011 roku. Też właśnie po tym trzęsieniu i taki był aspekt, jak to w ogóle wyjdzie. I to był pierwszy raz, drugi raz dopiero byliśmy 5 lat po, czyli w tym 2016, na przełom 2017 na Sylwestra. I tu się zszokowałem, jak Polska się fajnie zmieniła. Jak naprawdę się zmieniła przez 5 lat. Szczególnie te duże miasta, bo w sumie tak odskoczyliśmy całą Polskę właśnie i Kraków i Poznań.
Co na was takie największe wrażenie zrobiło? Bo mówisz, że się dużo zmieniło. My tego tak możemy nie doceniać. Mam na myśli osoby, które na co dzień mieszkają w Polsce ogólnie. Tak, nie?
Tak. No to na niego, Fonikajne, Porando, Kitatoki, na niego, Kałata. I mi się na Kałata, Koto, Kandzita? Nikajme, Kitatoki? A się tego Kandzita dał, mi się na
No.
I mi tego nie trzeba dokładnie, bo nie miała tej, była wcześniej tylko przez miesiąc.
Jak masz to
nie od tyza? No musiał być nie to. Dla mnie bardziej kwestia dostępności, jedzenie na ulicy, tego się uda, bardziej większe otwartości, globalizacji, techniki. Wiecie, ja wyjechałem, nawet jeszcze jak byliśmy w tym 2011 roku, to jeszcze nie było smartfonów, tak? To jeszcze Polska nie żyła w tej generacji technologicznej. I tutaj różnica pojawienia się w 2013 już takiej typowej cyfryzacji, no to wiele aspektów społecznych i życiowych zmieniło. I to mnie zaskoczyło, gdzie Japonia tak naprawdę co, tam nic się nie zmieniło dalej.
Klapki, nie? Klapki, telefony z klapkami.
Aż cię zacięło normalnie.
Oh my God!
Nie, no to ja mogę zacytować naszego kolegę i wiesz, ile miał być za to chlebów?
Karę no, kotajla, nie? Kono kajle, dore gra, panga, kajle?
100 chlebów byś kupił, nie? No, dać temu to marzenie.
Powiedział kolegę, a ile z dobrosa mógłbyś kupić? No.
A ile litrów benzyny byś miał? Yeah.